Dzień dobry, witamy z Bytowa, z tego pięknego pomorskiego miasta. Jesteśmy w Centrum Kultury, gości nas tu dzisiaj Centrum Kultury. To tak jak Tomku powiedziałeś, to jest pierwsza z naszych 10 debat przed wyborami parlamentarnymi. Będziemy także w innych miastach województwa pomorskiego. Zaczynamy tutaj, bo chcemy wiedzieć, co kandydaci mają do zaproponowania swoim wyborcom. Chcemy to wiedzieć właśnie tutaj, żeby powiedzieli to w Bytowie, a nie w Warszawie. W Warszawie mówi się trochę inaczej. Witam publiczność, która się tutaj zgromadziła. Brawo. Witam także gości, uczestników tej dzisiejszej debaty, a są z nami. Prawo i Sprawiedliwość reprezentuje poseł Dorota Arciszewska-Mielewczyk.
Witam serdecznie.
Komitet Kukiz 15, pani Marlena Sykutera, przedsiębiorca.
Dzień dobry.
Platformę Obywatelską reprezentuje Roman Zaborowski, senator Platformy. Zjednoczoną Lewicę Piotr Gontarek, były radny wojewódzki. Dzień dobry. PSL Hubert Lewna, radny województwa pomorskiego. Witamy. Nowoczesną Krzysztof Rek, przedsiębiorca. Razem, partię Razem, Paweł Czapliński. Też ustaliliśmy tu Razem, że przedsiębiorca. I partię Korwin, Krzysztof Włodarski. Geodeta pewnie też mogę powiedzieć, że przedsiębiorca. Tak jak geodeta, to na pewno przedsiębiorca. Tak to właśnie teraz jest. Proszę Państwa, jesteśmy w Bytowie. I teraz powstaje takie pytanie. Czy Bytów, między innymi Bytów, ale także Słupsk i kilka powiatów powinny się odłączyć od województwa pomorskiego i powinny wejść do województwa środkowo-pomorskiego, co ostatnio, zresztą po raz kolejny, to nie jest nowa inicjatywa, zaproponował Jarosław Kaczyński z Prawa i Sprawiedliwości. Pytanie, co na tym zyskają i czy zyskają mieszkańcy tego regionu? Może zacznijmy od pana Pawła Czaplińskiego. Czy to jest dobry pomysł, żeby tworzyć nowe województwo? Jedno, drugie. Raczej rozmawiajmy o naszym województwie, czyli tutaj o bliskim nam środkowo-pomorskim.
Znaczy, pomysł jest w zasadzie skalkulowany pod, mimo że wcześniej padał, ale jest to raczej taki bardzo populistyczna koncepcja nakierowana na te grupy, które można obiecać, że tworząc tutaj urzędy, przenosząc urząd wojewódzki, marszałkowski, radykalnie zmieni się sytuacja regionu, tego nowo powstałego. Realnie to jest tak, że powstanie najbiedniejsze województwo, abstrahując już od kwestii funduszy unijnych, których no nie wyobrażam sobie, żebyśmy mogli w tym momencie je na nowo przygotować ten, przepraszam, programy. Także dochodzi do tego kwestia kulturowa. Dzielimy Kaszuby. Kaszuby są wyjątkową wspólnotą, wyjątkową w całym kraju, połączona ze sobą. Bardzo bliskie więzy, które tutaj występują. My byśmy w tym momencie rozdzielali. Nie wyobrażam sobie, jakby to miało być konstruowane.
Czyli nie.
Zdecydowanie nie.
Roman Zaborowski, senator Platformy Obywatelskiej. Człowiek, można by powiedzieć, nie wiem czy najbardziej, ale na pewno bardzo stąd. Czy wy jako Platforma nie chcecie takiego nowego podziału, ale czy wy mieszkańcy Butowa nie chcielibyście takiego nowego podziału? Czy to nie byłoby lepiej, żebyście byli w województwie środkowo-pomorskim?
Nie, absolutnie nie. Ja się zdecydowanie tutaj zgadzam z moim przedmówcą. W zasadzie niewiele mógłbym do tego dodać. Oprócz tego, że zdecydowanie już dawaliśmy temu wyraz, tak? W 98 roku bardzo, bardzo wyraźnie poprzez konsultacje, poprzez, że tak powiem, nasze zgromadzenie stanowiska i tak dalej.
Panie senatorze, ale ten temat
jakby,
wraca.
Jakby nic się jakby u nas, jakby się nic nie zmieniło. To jest pomysł bzdurny, niedorzeczny, obliczony tylko jakąś taką koniunkturę wyborczą. Mam nadzieję, że nie jest to pomysł w zasadzie taki, którego zanadrzu jest taki być może jeszcze coś gorszego.
Żeby, ale co gorszego?
No podział nowy, podział terytorialny w pewnej części kraju,
tak,
i potem jest powód do nowych wyborów samorządowych. Ja oczywiście w to nie wierzę, bo podejrzewam, że nawet PiS strzeliłby sobie bardzo w kolano, gdyby do tego doprowadził. I cieszę się, że bytowski PiS od tego pomysłu się odżegnuje. My naprawdę jesteśmy kulturowo związani, ale to nie tylko kwestia kultury, tak? Byliśmy tutaj w województwie, ja pamiętam, koszalińskim, byliśmy w Słupsku, nic z tego dobrego nie wyniknęło. Byliśmy zawsze jednak mimo wszystko na pewnym marginesie. Do dzisiaj mamy osiedla w Bytowie, które wprawdzie się gdzieś rozwijały, ale zapomniano o tej podstawowej infrastrukturze i musimy ciągle nadganiać tamto, co pamiętamy.
Pani poseł będzie musiała chyba bronić tego, ale to za chwilę tej inicjatywy, jeszcze zanim do tego dojdziemy. Piotr Gontarek, Zjednoczona Lewica. Leszek Miller mówi nie jedno dodatkowe albo dwa, jak mówi Jarosław Kaczyński, ale 49. Wróćmy do podziału sprzed reformy. Po co?
No akurat ja mam inne zdanie na ten temat. To znaczy, ja jestem z Zęborka, żeby była jasność w sprawie. Takie miasteczko jak Bytów. Należeliśmy do województwa słupskiego. Byliśmy też w jakimś sensie peryferią. Teraz w Gdańsku też.
Ja jestem, jest wam dobrze czy źle?
Ja jestem zwolennikiem zrównoważonego rozwoju i pryncypialnego podejścia władzy państwowej do tego i wojewódzkiej, żeby były sprawiedliwie środki dzielone i żeby plany perspektywicznego rozwoju poszczególnych miast były w sposób, na ile nas będzie stać w danym roku, czy w danym okresie, w danej dekadzie, realizowane. Natomiast często jest tak, że albo jest władza nieudolna, na przykładzie biednej co prawda gminy Smołdzino, która była ostatnią gminą w naszym województwie pomorskim, jeżeli chodzi o wykorzystanie środków unijnych. To wynikało kilka ładnych lat temu z braku kompetencji władzy, bo o tym nie wolno zapominać, że władza nie zawsze jest kompetentna. Zbyt długo ktoś, jak siedzi na danym stołku, to władza demoralizuje.
No ale wybrana. To tak. Znamy kilka takich miast, w którym władza była wielokrotnie wybierana, chociaż były takie komentarze, że niekoniecznie rządzi tak jak... Więc rozumiem, że pan...
To znaczy ja uważam, że trzeba byłoby się zastanowić nad powiatami. To jest poważna sprawa.
Powiatów, tak?
Poważna sprawa, czy powiaty są na dzień dzisiejszy potrzebne.
Partia Korwin, pan Krzysztof Włodarski. A pan co by powiedział na nowe województwo, gdyby tak na przykład Bytów i Słupsk były w środkowo-pomorskim?
Powiedziałbym, że to jest temat zastępczy. Powiedziałbym, że jak powiedział kiedyś pewien filozof, jak wiele trzeba zmienić, żeby się nic nie zmieniło. Otóż my mamy zupełnie inną wizję Polski. Ja tylko pragnę państwu przypomnieć, część jest mniej więcej z mojego rocznika, że my jeszcze pamiętamy takie potężne państwo w Europie. Nazywało się Republika Federalna Niemiec, jeszcze przed przyłączeniem DDR-ówka. I tak naprawdę stolica tego potężnego państwa była gdzie? W Bonn. Takie małe miasteczko. Na niemieckie warunki odpowiednik Bytowa. Nie rzecz jest w tym, jak się województwo będzie nazywało, tylko pytanie będzie, co samorządy mogą, jakie mają uprawnienia. Tutaj jest jedna koncepcja, żeby z Bytowa, z Chojnic, Kartuz i tak dalej wszędzie zabierać do Warszawy, tam sobie to przeliczyć, zobaczyć, ile można odłożyć dla nas i to, co zostanie po uważaniu, tam, gdzie kto ma chody, rozdać z powrotem.
A pan mówi, my wszyscy sami chcemy być samorządami.
Ja powiem tak. Zawsze, ponieważ ja jestem co prawda ze Słupska, ale wielu ludzi w Bytowie mnie zna, ja tu bardzo często jestem, co prawda trochę w kierunku Studzienic, ale zawsze budziło mój zachwyt i wszędzie denerwowałem ludzi niegospodarnych jedną rzeczą. Mówię, słuchajcie, wjedźcie w Bytowskie, zobaczcie jak tam jest, mówię to jako geodeta, ziemie klasy 5 i 6, tak? Czyli teoretycznie bieda, tak? A gdzie się nie wiedzie, w jakie obejście gospodarstwo, porządek, ład, widać tą schludność, gospodarność. Tylko pytanie, dlaczego wszyscy mają być robieni pod jeden but, tak? Wioski, gdzie się nie dba, gdzie się o nic... Nie... I tu jednocześnie gospodarna zawsze Bytowszczyzna, tak? Gdzie liczyło się każdą złotówkę. My chcemy zrobić co innego. Zrobić reformę terytorialną, ale pod względem finansowym. To znaczy, jak najwięcej pieniędzy zostawić w gminie.
Dobrze.
Dlaczego? To od razu mówię dlaczego. Dlatego, że mamy niestety demokrację, której nie jestem fanem. I ludzie wybierają sobie często władzę jak bohaterów z Big Brothera.
I tu postawmy kropkę. Pani Marlena Sykutera z Komitetu Kukiz 15. Jak pani słyszy tę dyskusję w tej kampanii o tym, czy województwo, jakie województwo, z czego województwo, to co pani myśli?
Nie, uważam, że to jest jakiś absurdalny pomysł. Kolejna rozszerzona administracja, kolejne stanowiska, kolejne pieniądze na wynagrodzenia z naszego budżetu. Kompletnie tego nie popieram, absolutnie.
Dziękuję bardzo. Dorota Arciszewska-Mielewczyk. Nie wiem, czy nie jedyna obrończyni tego pomysłu, który zgłasza Jarosław Kaczyński, by tworzyć nowe województwo. By taki region jak Bytowski nie był częścią województwa pomorskiego, a środkowo-pomorskiego.
Nie. Uporządkujmy parę kwestii. My nie mówmy, jakie gminy mają być w nowym województwie, bo to nie dotyczy gmin kaszubskich województwa pomorskiego. Powiedzmy sobie jasno.
No, w tej koncepcji, która była zgłaszana od kilku lat, Bytów Bytowskie miałoby być środkowo-pomorskie.
Jeżeli mam się ustosunkować do propozycji, to przypomnijmy, że ona jest oparta na badaniach w zachodniopomorskim, gdzie 70% osób podlegających badaniu wypowiedziało się za nowym województwem. Dlaczego? Dlatego, że chciałoby mieć dostępność też do urzędów, ale nie chciałoby być traktowane po macoszemu w momencie, gdy zlikwidowano większe województwa, które były przed reformą i w tym momencie mają ograniczone możliwości rozwojowe, dostępności właśnie do funduszy unijnych i bycia gospodarzem. Dlaczego? Bo mówimy ciągle o metropoliach, czyli Trójmiasto się rozwija, Szczecin się rozwija, duże miasta się rozwijają, a te gminy, w których 70% obywateli opowiedziało się za chęcią jak na razie powstania nowego województwa, właśnie podnosi te argumenty. To jest po pierwsze. Po drugie, ja tutaj nie będę mówić, bo to jest w ogóle poza dyskusją, że Bytów jest pięknym miastem, ale my nie mówimy tu, czy Bytów jest pięknym miastem, czy nie, tylko ja czytając artykuły i słuchając wypowiedzi, które w ogóle nie dotyczyły propozycji i wypowiadania się mieszkańców odnośnie powstania środkowo-pomorskiego, chciałabym od razu zdementować te wszystkie nie na miejscu i postawione na głowie tezy, że ktoś chce tutaj oddzielać gminy kaszubskie od województwa pomorskiego, bo absolutnie jest to nieprawda.
Ja rozumiem, że widocznie tak szczegółowo Jarosław Kaczyński nas nie informował, że zmieniona została koncepcja w stosunku do tej, która była omawiana przez lata.
W związku z tym dziękuję, że mam możliwość bardzo chętnie wziąć udział w tej debacie, dlatego że my przecież nie przyjechaliśmy tutaj się przypodobać państwu i być hipokrytami, tylko dyskutujmy o po prostu argumentach osób, które zamieszkują tamte regiony i które w tej sprawie się wypowiadają. My nie mówimy dzisiaj o oderwaniu jakichkolwiek gmin kaszubskich, a niektórzy politycy chcieliby nam wcisnąć właśnie to dziecko w brzuch, mówiąc, że chcemy to zrobić, co jest nieprawdą i dementuje takie wypowiedzi. Natomiast przecież sam Bytów, czy w tej chwili powiększone województwo pomorskie, również dlaczego my mamy ciągle rozwijać tylko Trójmiasto, a przyklaskiwać temu, że nawet przecież kolej metropolitalna nie dochodzi tutaj. Tutaj są problemy, jeżeli chodzi o połączenie.
Pan senator się zgłasza, zaraz będzie odpowiadał. Dobrze, moment.
Jeżeli chodzi o akurat transport, to Bytów ma problem, jeżeli chodzi o połączenia. Więc ja daję tylko mały przykład tego, że jednak każdy chciałby być traktowany okej. Tak samo Natura 2000. Niektóre gminy nawet obecnie przez 8 lat od rządu nie dostały rekompensaty za tereny wyłączone z możliwości zarabiania pieniędzy.
Ale moje pytanie dotyczyło województwa środkowo-pomorskiego. Rozumiem, że Bytów nie, ale Słupsk i okolice są, już tak.
Nie. My nie mówimy o gminach kaszubskich województwa pomorskiego. W związku z tym proszę sięgnąć do badań i do osób w zachodniopomorskim, które podlegały temu badaniu.
Jesteśmy na Pomorzu i pytamy, jakie
nie dotyczy to gmin kaszubskich.
Mają wejść do
bo Bytów wiadomo, że nie chce nawet o tym myśleć.
Panie
i my tutaj nie rozstrzygamy, czy ma być,
tak,
czy nie.
Jeśli tak, to dwa zdania, proszę, bo nie. Za chwilę pan Krzysztof Rek.
Oczywiście
tak?
Bardzo, bardzo niebezpieczna teza, Dorota, bo jeżeli mówimy Kaszubinie, to pamiętaj, że w powiecie bytowskim są Kaszubi i są nie Kaszubi, tak? Pamiętaj o części miasteckiej.
Ja coraz się bardziej, do wywiadu.
Coraz bardziej się integrujemy, a takie hasła, że teraz Kaszubi pozostaną, a reszta pójdzie tam, to jest też dzielenie ludzi.
Nie, ja tego nie powiedziałam. Przepraszam bardzo, ja tu dementuję. Ja tego nie powiedziałam. Ja właśnie zdementowałam opinię między innymi byłego prezesa Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, który teraz jest szefem jednoty, który chciał nam to dziecko w brzuch wcisnąć. Nie, Prawo i Sprawiedliwość nie dzieli Kaszubów i proszę nie opowiadać takich rzeczy, ponieważ jest to nieprawda. My mamy świadomość, że w naszym województwie, i chcieliśmy tego, było skupionych jak najwięcej Kaszubów, ale Kaszubi mieszkają wszędzie, więc my nie mówimy o żadnym dzieleniu Kaszubów, o
których mówią
niektórzy politycy.
Każdy z nas zrozumiał chyba trochę inaczej ten nowy podział, nowy
kolei,
pomysł.
Ja się będę mógł się później odnieść.
Potem Krzysztof Rek.
Ja chciałem powiedzieć, że z szacunku dla wyborców i dla mieszkańców tego rejonu wypada, żeby tak poważna zmiana, jak zmiana administracyjna w województw, została zakomunikowana kompletnie i w sposób całościowy. Jeśli teraz rozmawiamy o pomyśle utworzenia województwa środkowo-pomorskiego i pomysłodawca, Prawo i Sprawiedliwość, nie wskazali, jak takie województwo miałoby wyglądać, to bardzo trudno poważnie rozmawiać na ten temat.
No, mnie się wydawało, że wedle tej koncepcji, która była omawiana przez lata...
Nie, ale przed...
Ja też tak to rozumiałem. Nagle się okazuje, tak, że niekoniecznie. Jeszcze kolejna sprawa. Perspektywa budżetowa środków unijnych praktycznie wyklucza możliwość prowadzenia prowadzenia województwa środkowo-pomorskiego bez niewiarygodnych komplikacji w następnej kadencji Sejmu, tak? Czyli rozmawiamy o dłuższym okresie niż następne 4 lata. Dlaczego rozmawiamy o tym temat? Dlaczego nie prowadzimy na spokojnie konsultacji społecznych? Koszty przeniesienia urzędów są ogromne, a decyzja administracyjna nie wpłynie na to, że spadnie bezrobocie.
Jarosław
ludzie będą
Kaczyński
mieli pracę.
Mówił o referendum. Tu trzeba powiedzieć o referendum, dodać, czyli nie o decyzji jednostronnej, tak, tylko o przeprowadzeniu referendum, żeby się obywatele wypowiedzieli.
Jeszcze tylko chciałem skończyć. Dokładnie. W Słupsku i w regionie Słupska faktycznie jest poczucie, że środki nie płyną takim strumieniem, jak powinny. Konsultacje społeczne przeprowadzone w regionie wskazują, że takie poczucie jest, ale nie rozwiąże tego sztuczne przeniesienie administracyjne granic województwa. Ale dalsza decentralizacja nie tylko z poziomu krajowego na poziom wojewódzki, ale z poziomu wojewódzkiego na poziom lokalny, ale tak, żeby za zadaniami szły środki.
Dziękuję bardzo. To był pan Krzysztof Rek z Nowoczesnej.
Tylko jeżeli Hubert mogę dodać, Lewna, właśnie pozapomniałam, że przede wszystkim mowa była też o tym, że bez referendum i konsultacji społecznych nie można podjąć tej decyzji. Hubert... I nikt nie mówi z dnia na dzień, bo to jest po prostu niemożliwe. Natomiast jeżeli mamy mówić o obywatelskości, to jeżeli w momencie, gdy obywatele próbują podjąć inicjatywę, my będziemy dla niej obojętni, to nie świadczy to o wyjściu naprzeciw
tym obywatelom. A dzisiaj jeszcze o tym będziemy rozmawiać, ale to na końcu naszej debaty. Hubert Lewna, radny województwa pomorskiego, Polskie Stronnictwo Ludowe. No trochę tu było takich przytyków i zarzutów, że ta władza w Gdańsku to tak nie tak może patrzy i ten rozwój jest nie taki. Między innymi o tę kolej metropolitalną, co to do Bytowa jeszcze nie jeździ, ale miejmy nadzieję, że jeszcze.
Mam nadzieję,
do Kościerzyny też nie.
Hubert Lewna.
Ja myślę, że tak, trzeba byłoby chyba zacząć, że 15 czy 17 lat temu, a nawet jeszcze dłużej, była ogromna dyskusja, były badania dotyczące, jak zorganizować administracyjnie regiony w Polsce. Wtedy dyskutowaliśmy, badaliśmy bardzo szczegółowo to, żeby to było i region mocny, i spójny gospodarczo, i społecznie. Myślę, że... Oczywiście pewnie nie jest idealnie jak zawsze, ale wynegocjowaliśmy chyba optymalny jak na takie, na te możliwości ten region. Problem chyba nie jest w tej chwili w tym, żeby powoływać nowe województwo. To jest rzeczywiście problem na wybory, to przy każdych wyborach nieomal on wychodzi. Natomiast problem rzeczywiście jest chyba w dystrybucji środków w obrębie tego regionu. I tutaj ja myślę, żeby i o ile do tej pory jak gdyby aglomeracja trójmiejska i to ścisłe jądro województwa pomorskiego było preferowane przy podziale środków, to teraz przychodzi czas, żeby właśnie, zwłaszcza w tej kadencji 2014-2020, kiedy jest ta ostatnia szansa na dystrybucję środków, żeby tą sprawę zmienić.
Myślę, choć
że
trzeba marszałek
o tym ma tego świadomość i o tym mówi. W tej chwili już tamte te najważniejsze rzeczy, autostrada, szpitale, uczelnie, to wszystko jest zrobione. Teraz przychodzi czas na teren, na region. Ja, proszę Państwa, jestem z malutkiej miejscowości i jak pamiętam, bardzo długo pracuję w samorządzie gminnym, powiatowym, regionalnym i zawsze jest problem reprezentatywności na tym szczeblu centralnym tych mniejszych miejscowości. I tutaj chyba w tym jest, jeśli to poprawimy, to będzie to i być może, że by trzeba było albo zmieniać okręgi, albo uprzywilejowywać ten peryferyjne obszary, żeby rzeczywiście, bo ja osobiście czuję pewien, niedosyt z tego powodu, że jest taka sytuacja, że my mamy, że po 15 latach działalności samorządu województwa pomorskiego jeszcze ciągle są głosy, czy można formułować, czy można odwoływać się do tych głosów, które są niezadowolone. Ja chciałbym, żeby sąsiednie nasze gminy i powiaty prosiły, żeby do nas
przyłączyć się, tak? A nie odłączyć. To był pan Hubert Lewna. No tutaj było sporo o tak naprawdę decyzjach, które nie są w gestii nowego czy obecnego parlamentu, bo obecnego to już nie, bo już koniec kadencji nowego parlamentu, tylko dużo jest jakby w gestii samorządu województwa.
A jeśli można jeszcze, pani redaktor, ja chciałbym, bo jedno, rzeczywiście jedno zdanie. Możemy sobie wszystko planować i wszystko robić, ale to, co mówi chyba pierwszy z tych, mówi, że musimy po prostu policzyć, musimy zrobić bilans, jakie są koszty i kto będzie beneficjentem ewentualnej takiej ogromnej zmiany.
Dobrze, proszę państwa, to jest debata przed wyborami parlamentarnymi, debata Radia Gdańsk. Jesteśmy w Bytowie, przypominam. Skoro o tym, co trzeba liczyć, jaki powinno się zrobić bilans, ja mam pytanie, bo w tej kampanii pojawia się sporo takich pomysłów u niektórych ugrupowań na likwidowanie na przykład Narodowego Funduszu Zdrowia. Tak, że to jest jeden ze sposobów, czasami u niektórych główny sposób na poprawę kondycji służby zdrowia. Ostatnia informacja, mamy takie doniesienia, że na przykład 14 lat trzeba czekać w Polsce na zabieg szczepienia endoprotezy kolana, to jest we Wrocławiu dokładnie, a 7 lat na operację zaćmy. Każdy ze swojej rodziny zna takie przypadki, ile to trzeba czekać do lekarza specjalisty i do szpitala. A ja bym chciała zapytać, czy i jak zwiększyć tę dostępność do służby zdrowia, ale konkretnie w jaki sposób, czy to jest kwestia potrzeby napływu większej ilości pieniędzy, w jaki sposób wygospodarować te pieniądze, czy może to są potrzebne jakieś inne rozwiązania organizacyjne. A teraz zaczniemy od pana senatora Platforma Obywatelska. W końcu to Platforma Obywatelska rządzi przez ostatnich 8 lat i za służbę zdrowia też odpowiada.
Tak, panie redaktor, ale prawdę mówiąc nie mogę jeszcze jakby nie skomentować tego, co było przed chwilą. Platforma Obywatelska, tak, bierze odpowiedzialność tutaj za rządzenie w mieście Bytowie za cały powiat od 8 lat, tak? Jeżeli zaczęlibyśmy opisywać wszystkie jakby dziedziny społeczne, oświatowe, gospodarcze i tak dalej, dzisiaj na antenie waszego radia sporo na ten temat było, mógłbym powiedzieć, jest wielki sukces, tak? Jest jeden wielki sukces. I nie przeszkadza nam to, że nie mamy akurat w tej chwili połączenia kolejowego Lipusz-Bytów. Nie przeszkadza nam to, że jesteśmy daleko od autostrad, od dróg ekspresowych. Dzisiaj jeszcze jedno sprostowanie, bo muszę i poobiecałem...
Ale to tylko jedno zdanie i kończymy ten wątek, dobrze?
Dobrze. Firma, o której dzisiaj bardzo dużo było na ten temat, wcale nie korzystała z żadnych środków...
Mówimy o firmie Drutex.
Tak. Mhm. Żadnych środków unijnych, żeby się tak rozbudować. Z własnego kapitału rodzinnego. Oczywiście na pomoc pewna była. I jeszcze jedna rzecz, to nie 1000 ludzi zatrudnionych na umowę o pracę, ale ponad 2100 ludzi.
No i z tego, co słyszałam, firma poszukuje 200 osób, a tych osób tutaj nie ma i ściąga ludzi z Ukrainy.
No tak, tak
to też
są,
jest pewien
są. I jeszcze jedna rzecz, muszę sprostować. Ziemia Bytowska, Bytów nie ma 18% bezrobocia. To jest zaledwie, nie podaje się ile miasta mają, to jest zaledwie 10% bezrobocia.
No dobrze, ale do lekarza chyba dużo, do lekarza specjalisty jakoś szczególnie kolejki nie są dużo krótsze niż w pozostałych miejscach regionu. Ja pytam, czy i jak poprawić tę dostępność do lekarzy, do zabiegów?
Pani redaktor, ja musiałbym zwrócić jeszcze na inny jakby temat, dla nas o wiele ważniejszy tutaj, jeżeli chodzi o służbę zdrowia, niż dostępność jakby do specjalistów, do zabiegów i tak dalej. Aczkolwiek ostatnio, jak rozmawiam z wieloma znajomymi, pani zresztą też mówi o tym, że każdy z nas ma, to te kolejki się skracają. Kwestia jest dobrego zarządzania, skracania ostatnio, że tak powiem, ponad 1,5 miliona wrzucone jakby, że z Narodowego Funduszu Zdrowia dodatkowych pieniędzy na pewno dadzą swoje efekty. My mamy natomiast kłopot tutaj, na ziemi bytowskiej z kwestią dobrej kondycji i wysokiego poziomu utrzymania szpitalnictwa zamkniętego. To znaczy szpitali. Mamy dwa szpitale. Ja sobie przypominam z 2006 roku, kiedy byłem starostą, zastałem akurat taką sytuację, że 40 milionów długu spoczywającego na szpitalu jednym i drugim.
A dziś?
A dzisiaj zero. Ja jeździłem wtedy do ministra Piechy wielokrotnie, który rozkładał ręce.
Dobrze, panie senatorze, to ja wejdę panu w słowo. Znaczy, to jest na pewno bardzo ważna rzecz. Tylko potencjalny pacjent ani nie widzi tych długów, ani nie widzi braku tych długów. On po prostu potrzebuje zaopiekowania przez lekarza takiego czy innego. Ja bym chciała, żebyśmy o tym rozmawiali.
Oczywiście, tych długów nie widać, ale to się przekłada. Jeżeli długi są, to na jakość usług medycznych. To się przekłada, bo to jest widoczne, tak? tak? Jeżeli nie można na czas zapłacić zasadniczych pensji, jeżeli nie można zastosować żadnych premii dla najlepszych pracowników, to proszę mi wierzyć, to się w pewnym sensie odbija później na pacjentach. Jeżeli oczywiście były takie czasy, że nie starczało na podstawowe środki, już nie chcę mówić jakie.
Ale okazuje się panie senatorze, że można zająć kampanii dzisiaj wyborczej po 400 zł na pielęgniarki w całym kraju, więc
wracam do tego głównego jakby problemu. Brak u nas lekarzy. Nie ma podaży lekarzy. Musi być większa konkurencja, jeżeli chodzi o lekarzy.
Dobrze, to ja dziękuję.
Naprawdę
w takim razie to jest odpowiedź na moje pytanie. Pozwoli pan, że pójdziemy dalej. Partia Razem. Pan Paweł Czapliński, jak pan patrzy na służbę zdrowia, nie wiem, czy jako pacjent, czy trochę jako człowiek z boku, jaki pana zdaniem jest sposób na to, żeby nie wiem, czy rozwiązać wszystkie problemy, bo nikt nigdzie nie rozwiązuje wszystkich problemów służby zdrowia, ale żeby poprawić jej funkcjonowanie.
Znaczy, obecnie służba zdrowia jest skoncentrowana w ośrodkach miejskich, dużych aglomeracjach. Polikwidowano ośrodki opieki zdrowotnej lokalne. Jest bardzo trudny dostęp do lekarzy. I te kolejki biorą się z tego, że właśnie skoncentrowano tą opiekę zdrowotną w dużych miastach. I lekarze są niedostępni, ale to wiąże się z niedostatkiem środków, jakie są przeznaczone na służbę zdrowia. Partia Razem postuluje zwiększenie środków na opiekę
wyższe
zdrowotną.
Składki? Wyższe składki na ubezpieczenie zdrowotne?
Nie, większa pomoc z dochodów publicznych, z podatków. My też przedstawiamy rozwiązania w zakresie zmiany systemu podatkowego tak, aby te przychody, dochody publiczne, przepraszam, z opodatkowania były większe. I o tym właśnie mówimy, aby to było przeznaczone na służbę zdrowia.
Partia Razem mówi więcej z budżetu państwa, a partia Korwin, pan Krzysztof Włodarski. Co zrobić, żeby służba zdrowia funkcjonowała lepiej?
Ja zadam jedno podstawowe pytanie.
Nie, to ja zadaję pytanie, pan odpowiada.
Będzie pytanie natury retorycznej, tak?
Bardzo proszę.
Jeżeli ktoś z nas jest chory, to przepraszam, idzie do służby zdrowia, czy szuka lekarza? Otóż cały problem tak zwanej polskiej służby zdrowia, zresztą w Europie już też rozpowszechnione, to jest taki, że jest coś takiego jak służba zdrowia, która bohatersko walczy. Bohatersko walczy z trudnościami zupełnie nieznanymi kiedyś. Otóż każdy z nas chciałby szukać lekarza, ale zanim trafimy do lekarza, to jest ileś tam tysięcy urzędników w Narodowym Funduszu Ochrony Zdrowia, w miejskich ośrodkach, tam gdzieś przy gminach, przy powiatach, przy województwach i tak dalej. To potwornie drogo kosztuje. Z tym, że ja się nie łudzę. Ci, którzy tutaj będą mówić w obronie tak zwanej publicznej służby zdrowia, bo im chodzi o nasze pieniądze. Bo nie daj Boże, okazałoby się, że gdyby nam pracującym oddać te nasze pieniądze, które nam się zabiera, stać byłoby na to, żeby się prywatnie ubezpieczyć i żebyśmy nie byli od tych, którzy nami rządzą, zależni.
Bo jednym zdaniem partia Korwin jest za zlikwidowaniem publicznej
służby
zdrowia.
Ja wiem, że jednym
zdrowia,
zdaniem, prawda? To są tacy, którzy mówią po kilkadziesiąt.
Tak, ale mówię,
więc
że
mogę
w waszym
dokończyć
programie wy mówicie likwidacja publicznej służby zdrowia.
Nie likwidacja, zamiana. No, idzie pani do lekarza, a nie do państwowej służby, do jakiejś tam służby. Ja tego nie rozumiem. Szuka się lekarza. Moim zdaniem dzisiaj pacjent nie ma też za bardzo prawa wyboru lekarza. Bo albo zostanie przyjęty, ja wiem po sobie, bo wiem, na kiedy mam termin do specjalisty. Osobiście, sam. Natomiast jeżeli chodzi o skrócenie, o tą poprawę kondycji, to na koniec powiem złośliwie, w szpitale, bo niedawno matkę wiozłem na SOR w Słupsku, tak? Oczywiście nastąpiła pewna poprawa, a nawet humanizacja służby zdrowia. Otóż na tym, że SOR-ze nie dopuszcza się do tego, żeby dana staruszka 4 tygodnie na oddziale się męczyła. Trzyma się ją 4 godziny na SOR-ze, no umiera i przynajmniej się nie męczy. To jest ta humanizacja służby zdrowia. To widzimy każdy z nas na własne oczy. Ludzie, przejrzyjcie na oczy. Przecież to jest ileś lat i niby miało być lepiej.
Znaczy, pytanie, proszę nie upraszać, bo wyjdzie na to, że wszyscy na SOR-ze umierają, a nie po to są szpitalne oddziały ratunkowe. Pani Marlena Sykutera, Kukiz 15. Pani zdaniem, co można by zrobić tak na dziś, jutro, za pół roku, za rok, żeby służba zdrowia funkcjonowała lepiej, żebyśmy nie stali w takich kolejkach do specjalistów wtedy, kiedy naprawdę tego potrzebujemy, a nie mówię wtedy, kiedy mamy takie hobby.
W tej chwili to nie stoimy w kolejkach do specjalistów, bo nawet do lekarzy rodzinnych stoimy w kolejkach. Też się nie dostaniemy w tym samym dniu, tylko trzeba czekać 3-4 dni. Sama wiem, bo sama...
Tak jest w Kościerzynie?
Tak, sama poszłam w poniedziałek, to będę w czwartek przyjęta. Więc tak to wygląda. Poza tym, no, ta bezpłatna służba zdrowia to jest jakaś fikcja, proszę państwa. Przecież i tak z nas większość leczy się prywatnie. bo licząc na tą państwową służbę zdrowia, to się nie doczekamy po prostu tego lekarza. I wiecie co państwo, ja mam taki program swój autorski. Autorski, jak to uzdrowić? Wiadomo, to podlega dyskusji, to należałoby rozważyć. Niemniej jednak mam taki program, w którym przede wszystkim należałoby rozwiązać NFZ.
Zlikwidować
go. Ponownie musiałyby powstać kasy chorych, tak jak było... Pani się śmieje, ale...
Nie, bo zaraz zapytam pana Piotra Gontarka, nie. Bo to kiedyś tak pamiętam, że były kasy chorych,
były
a potem
kasy
zostały
chorych,
zlikwidowane.
Tak, i zostały przez pana Łapińskiego chyba bodajże.
To był rząd Lewicy,
No. One już zaczęły funkcjonować, one już świetnie sobie radziły i zostały zlikwidowane. I do czego zmierzam? Zmierzam do tego, żeby te 16 kas chorych powstało w każdych województwach, w każdym województwie i żeby... Te kasy chorych ustalały warunki na usługi medyczne z poszczególnymi podmiotami medycznymi, ze szpitalami, z ośrodkami zdrowia.
Z tego mniej urzędników nie będzie, tak mi się wydaje, ale...
Nie. Teraz tak, bo teraz no właśnie o to chodzi, że jeżeli w zależności od ilości mieszkańców w województwie, tyle ustawowo mogłoby być urzędników maksimum. Czyli na przykład, jeżeli mamy w Pomorskim 2 300 000 mieszkańców, no to załóżmy, że tą kasę chorych obsługuje 50 urzędników. Jeżeli jest to w Wielkopolsce, gdzie na przykład jest 3 400 000, no to 100 urzędników. Do czego jeszcze zmierzam? Teraz, żeby... Na przykład wprowadzić teraz ta składka zdrowotna, która jest w tej chwili 9%, obowiązywałaby wszystkich. Natomiast ktoś, kto by chciał korzystać z usług prywatnych lekarzy, na przykład płaciłby 20% tej składki zdrowotnej.
Mhm, czyli duża podwyżka.
No, ale ja mówię, to jest, to się... powiem, państwo chcą, żeby problem, który narastał przez 15 lat, rozwiązać w 10 minut w debacie. Ja daję koncepcje, takie pomysły.
Czyli podwyższenie składki
zdrowotnej ale tylko dla tych, którzy chcą korzystać z prywatnego...
Pan Krzysztof Rek, Nowoczesna. Co zrobić ze służbą zdrowia? Zlikwidować NFZ?
A czy problem z Narodowym Funduszem Zdrowia jest taki, że on stał się niejako kreatorem polityki zdrowia, a powinien być wykonawcą? My postulujemy, Nowoczesna Ryszarda Petru postuluje wprowadzenie 4 niezależnie działających funduszy zdrowia ogólnopolskich, działających na terenie całego kraju, które by z sobą konkurowały. Ale chciałbym powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy, bo rozmawiamy o tym,
co
można
zrobić. Konkurencja w służbie zdrowia niektórym źle się kojarzy.
Tak, ale jest jeszcze jedna ważna rzecz, o której chciałbym powiedzieć, które jesteśmy w stanie wprowadzać bardzo szybko. Dzisiaj służba zdrowia, ochrona zdrowia jest zbiurokratyzowana. Podam przykład. Pacjent przychodzi do onkologa. Onkolog przez pół godziny wpisuje dane pacjenta na 3 różnych formularzach. I uwaga, NFZ wymaga, żeby wypełniać te formularze odręcznie. Nie może sobie lekarz zrobić formatki w Wordzie i tylko zmieniać danych. Pół godziny onkolog, który często jest bardzo wykształconym lekarzem, prawda, specjalizacja, lata na uczelniach, traci czas. A ten czas mógłby spędzić na leczenie. Po pierwsze, gdybyśmy zaufali lekarzom, że są w stanie leczyć i nie muszą być kontrolowani każda procedura w tak drobiazgowy sposób. A po drugie, gdybyśmy w końcu wprowadzili kompleksowy system elektroniczny w opiece zdrowia, w ochronie zdrowia. Tak, aby dużo tańszy z punktu widzenia szpitala, na przykład zatrudniony student, wprowadzał dane pacjenta.
Tak, to jest takie rozwiązanie, które wydaje się, że jest po prostu banalnie proste, tylko jakoś
tylko nikt
nie można
tego nie chce od 10 lat wprowadzić.
Od 10 lat. Pani poseł Dorota Arciszewska-Mielewczyk, wasz sposób na poprawę w służbie zdrowia to jest jeden z podstawowych takich argumentów. Zlikwidujemy NFZ, będzie finansowanie z budżetu. Ale czy z tego będzie więcej pieniędzy, lekarzy, świadczeń i krótsze kolejki?
Między innymi, bo to jest jeden z elementów. Zresztą jak zapytamy się jakiegokolwiek przedstawiciela, który chce wejść do polityki z nowych ugrupowań, to mówi, to jest temat skomplikowany, nie na 10 minut, trzeba o tym dłużej porozmawiać. To jest prawda.
Ale, rozmawiamy na
ale
lat.
Dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, że mamy tak, konkurencję, przedsiębiorstwo, zysk, pracodawca, pracodobiorca. Nie ma lekarza, pacjenta.
No pan tu mówił,
tak,
że służba
nie
jest
ma.
Cały czas.
Tak, no więc wróćmy raczej do tej służby ludziom, tak? Jeżeli chodzi o... To jest po pierwsze. Po drugie, rzeczywiście my jesteśmy za zlikwidowaniem NFZ-u, dlatego że ja nie wyobrażam sobie w tej chwili wycofania się z wszystkiego, co do tej pory było, wpuszczenie tego w niepamięć i zaczynamy wszystko od początku, czyli cała służba na przykład prywatna albo, nie wiem, poprzez fundusze. Dla mnie to jest nierealne, ponieważ mi zależałoby na tym, żeby pieniądze, które Polacy płacą ze swoich składek, były tak rozporządzane, żeby rzeczywiście minister zdrowia i budżet państwa i Sejm miał wpływ na to, jak te środki są rozdzielane. To jest po pierwsze. Po drugie, nie może być tak, że Narodowy Fundusz Zdrowia kontraktuje sobie jak chce, dysponuje tymi pieniędzmi jak chce, a my nie mamy żadnej kontroli nad tym, albo możemy się tylko...
Ale to posłowie mają mieć kontrolę nad tym, jak dysponowane są środki.
Minister zdrowia i poprzez budżet państwa powinniśmy wiedzieć, jak te środki są przekazywane. Poza tym nie może być też tak, że Narodowy Fundusz Zdrowia no, rzeczywiście kreuje tą politykę zdrowotną i my wszyscy i nie płaci po pierwsze za nadwykonania, a już nie mówię o tym, że jeżeli chodzi o pakiet onkologiczny, panie senatorze, to te 2 miliardy, które pani Kopacz obiecała, nie trafiły do pakietu onkologicznego, a pensje dla pielęgniarek jak na razie to mają dyrektorzy w swoich budżetach, czyli w obecnym już w sumie przeznaczonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia znaleźć. Więc my jesteśmy cały czas takiej matni, bez jakichkolwiek zmian. Mało tego, bardzo ważny jest element, żeby opieka, jeżeli chodzi o gabinety szkolne, była rozwinięta, ponieważ my w tej chwili w ogóle nie mówimy o tym, w jakim stanie jest nasza młodzież i dzieci, ile jest próchnicy, jest nadwagi. Nie mówimy o tym, że coraz bardziej nam się społeczeństwo starzeje i nic nie robimy z tym, żeby przystosować również system do tego nad opieką nad ludźmi starszymi. Jak również ustawa, która miała dotyczyć podwyżek dla pielęgniarek skłóciła tylko środowisko, ponieważ to dostały tylko pielęgniarki w szpitalach. No, a na koniec, tak, jeżeli chodzi o edukację, to jeżeli mamy mieć więcej lekarzy, to nie będziemy mieli więcej lekarzy, ponieważ ja dam taki przykład. Jest jedyne rozporządzenie, to jest jedyna, jeżeli chodzi o medycynę, to są jedyne studnia, gdzie jest rozporządzenie ministra, że rocznie może być tylko 3490 studentów, więc marzeniem ściętej głowy
znaczy,
byłoby,
może być więcej, tylko
byłoby,
tego nie zostanie
lekarze.
Sfinansowane. Może być więcej.
Można sfinansować, ale to musi być
dobrze.
Kontrolowalne.
Kiedy pani poseł mówiła o tych kwestiach zlikwidowania NFZ-u, kontroli Sejmu, to pan Hubert Leżna z PSL-u tak potwierdzał.
I jeszcze jedna
to
rzecz,
znaczy, że się
sieć szpitali, dokończę tylko, która nie będzie podlegała prywatyzacji. Tak jak w tej chwili
to
się
co
dzieje,
się
bo to jest absolutnie rozłożenie
dobrze.
Służby zdrowia i scenariusz
pan
Sawicki,
Hubert Lewna
który się
z Polskiego Stronnictwa Ludowego, miałam takie wrażenie, że pan się zgadzał z panią poseł Arciszewską w kwestii...
Z panią poseł ja się zawsze zgadzam. Jak
do mikrofonu proszę.
Ja muszę. Proszę państwa, mi się wydaje, że no, najlepszym wyjściem to by było rzeczywiście dosypać pieniędzy i problem rozwiązany
jest.
I to jest. I z całą pewnością pewnie w stosunku do procentu PKB, to pewnie u nas jeszcze jest jakaś, jeśli chodzi o kraje zachodnie, to pewnie jeszcze jest duża rezerwa. Ale myślę, że jest i poprawa, jeśli chodzi o finansowanie służby zdrowia, a także i o efektywniejsze jej wykorzystanie. To, co tutaj także była mowa o tym, że...
Tak, ale nie będziemy teraz chwalić tego, co
ja
jest,
rozumiem,
tylko...
Na co chcą polegać?
Więc, co powinniśmy zrobić? Co wy powinniście zrobić?
Tak jest, więc mnie się wydaje, że rzecz jest do zrobienia dużo. Oczywiście problem jest
zlikwidować
na przykład,
NFZ?
Problem jest na przykład, mówimy tutaj także o NFZ-cie, który kreuje...
Zlikwidować NFZ?
Nie. Ja uważam, że nie, ale modyfikować. Ja uważam, że rezerwy są duże, jeśli przy organizacji służby zdrowia są w wycenie procedur. W tej chwili jest taka sytuacja, że często jest w ten sposób, że na przykład niektóre procedury są bardzo nisko wyceniane, niektóre bardzo wysoko i jest problem, żeby to podzielić.
Czyli racjonalizacja kosztów w NFZ, tak o tym mówimy, zracjonalizować
tak
te wydatki.
Druga sprawa, tutaj był problem lekarzy i ich braku. Rzeczywiście jest problem, bo z jednej strony, że mało ich kształcimy, to jest problem prawdopodobnie jakichś korporacyjnych problemów, że
nie, to jest rozporządzenie ministra, że rocznie może być tylko 3000 czy tak
jest, niż jest,
ale jest i drugi problem, że oni wykształceni, dobrzy specjaliści potem nam uciekają, wyjeżdżają.
No, mają takie prawo.
Mają takie prawo, ale być może, że można byłoby w jakiś sposób nawet i próbować ich zatrzymać. Ja pamiętam z czasów mojej młodości.
Obowiązkiem odpracowania.
Odpracowania w jakiś sposób.
Takie pomysły trzeci problem jest
także kształcenia pielęgniarek i ich uposażenia. Naprawdę, to jest problem moim zdaniem, o ile i mi się wydaje, że lekarze, jeśli jako tako zarabiają, to pielęgniarki tutaj trzeba koniecznie pieniążki znaleźć na to, żeby one były. Oczywiście one muszą pracować, one pracują, ale musi być ich
dziękuję
tyle, żeby one...
To był pan Hubert Lewna.
Trzecią rzecz, którą chciałbym jeszcze powiedzieć. Moim zdaniem jest bardzo ważna rzecz, która jak gdyby była na początku reformy wprowadzana, umocowania lekarza rodzinnego. Mi się wydaje, że tutaj są także duże rezerwy. Gdyby lekarz rodzinny był naprawdę umocowany. Ja sobie wyobrażam, że lekarz rodzinny to rzeczywiście jest lekarz rodzinny, który opiekuje się całą moją rodziną i on właściwie decyduje, do którego specjalisty mnie kieruje, kiedy mnie kieruje i kiedy ja będę badany i leczony. Efektywność by bardzo szybko wzrosła.
Dziękuję bardzo. Jedno zdanie pan senator Zaborowski, pan tak. Krzysztof Rek, bo tutaj jeszcze chciałbym, żeby pan Piotr Gontarek odpowiedział.
Pani redaktor, ja może dlatego się zgłaszam do tego, że bo jako gospodarz niewiele mówiłem na temat tej służby zdrowia, mówiąc o podaży lekarzy, tak?
Natomiast no bo pan
rozwija
ciągle
się,
na ten temat wcześniej.
Rozwija się tutaj dyskusja, pewne teorie i tak dalej, więc ja się oczywiście
bardzo proszę,
chcę
to jedno
uzupełnić.
Zdanie i jedziemy dalej.
Uzupełnić. Oczywiście na służbie zdrowia czy ochronie zdrowia wszyscy się znają. Myślę, że tak. Przede wszystkim musimy do tego podejść, że tutaj nie stać nas na pewne jakby rewolucje, tak? Mamy czas, który dał nam pewne doświadczenie, jak mówimy o odpływających jakby lekarzach, tak? W systemie kształcenia Platforma proponuje 5-letnie jakby stypendia i to wcale nie małe stypendia dla tych, którzy będą kończyć uczelnię z obowiązkiem jakby pracy. Czyli to jest pewne już jakby zabezpieczenie dla tych, którzy chcieliby kosztowne studia z budżetu naszego państwa sobie skorzystać i uciec za granicę. Wprowadzamy też, będziemy wprowadzać tak zwanego asystenta lekarza, czyli ten lekarz nie będzie już tak obciążony prawdopodobnie.
Nie będzie tych papierków wypełniał.
No tak, chociażby to. Wprowadzimy recepty e-skierowania, czyli nie trzeba będzie siedzieć gdzieś tam w kolejkach. No to jest w naszym programie Platformy Obywatelskiej, tak?
8 lat za krótko.
No nie za krótko, Dorota, bo naprawdę służba zdrowia to nie jest... Jeżeli mówimy o tym, co było przez 2 lata, kiedy byliście przy rządach, tak, to powtarzam, mieliśmy 40 milionów długu i nie było żadnego pomysłu na to, żeby z tego wyjść. To Platforma pomogła swoimi programami, żebyśmy z tego wyszli. Tak?
Dobrze, to teraz pan Krzysztof Rek,
My tutaj mówimy o lekarzach, ale zapominamy, że ogromnym ryzykiem dla systemu ochrony zdrowia jest to, że niedługo nie będzie pielęgniarek. Pielęgniarki dzisiaj są świetnie wykształcone, doskonale radzą sobie za granicą. W Polsce zarabiają za mało. Nowoczesna postuluje, zgadzam się tutaj z panem Lewną, podniesienie pensji pielęgniarek jest jednym z podstawowych warunków, że ten system się utrzyma w drugim okresie.
No, obecny minister obiecał nawet
ale nie ma pieniędzy w budżecie.
Poza tym szkoły zawodowe dobrze. Pielęgniarek dobrze. Nie ma.
I ta funkcja pielęgniarki jest nie jest wystarczająco pozytywnie postrzegana dobrze. I eksploatowana, bo
Piotr
są w stanie przyjąć wiele funkcji.
My
się zgadzamy tylko, że jak powiedziałam, dyrektorzy mimo małych budżetów dzisiaj będą musieli sfinansować Platformę propozycje z własnych budżetów.
Teraz ja,
nie ma
teraz
dodatkowych
ja,
pieniędzy.
Pani poseł, teraz ja. Słyszał pan, ile tutaj było, że teraz trzeba wrócić właściwie do tego, co było na początku reformy, a co wyście przewrócili.
Zacząłbym może tak dowcipnie. Jakoś w PRL-u takich problemów nie było. No ale ponieważ nieboszczka, komuna...
To bardzo dowcipnie to było.
Dajmy ze spokój. Z nieboszczką komuną. Natomiast w nowych czasach było wielu ministrów, wiele rządów. Nikt sobie z tym nie poradził. Jakie są tego przyczyny? Ja nie będę mówił tutaj o takich detalach, tylko chciałem Państwa uwagę zwrócić na parę rzeczy. Przecież my, nawet gdyby któryś z nas tu został, czego życzę wszystkim, posłami i tak dalej, też tego nie zmienimy. Ja 10 lat temu byłem w delegacji Partia Socjaldemokratyczna ze Szwecji, zaprosiła nas z Gdańska, z Pomorskiego. Byliśmy w mieście Kalmar, miasteczko wielkości Bytowa, Lęborka i tak dalej. Oglądaliśmy szpital, 2 dni spędziliśmy w tym szpitalu. Tam jest w Szwecji, jest Polska, zacznę od tego, Polska nie jest na oceanie, na jakiejś wyspie. My żyjemy w Europie, dobrze, w kraju, wśród innych cywilizowanych krajów, gdzie można byłoby wzorce jakieś skopiować, ściągnąć po prostu wzorce funkcjonowania służby zdrowia. Dlaczego się tego nie robi? Ano dlatego, między innymi, że politycy na to nie pozwalają, a polityka kadrowa wygląda w ten sposób, że na przykład Arłukowicz, szeregowy lekarz, zostaje ministrem zdrowia i on ma wymyśleć ja mam jeszcze innych lekarzy też, ministrów i tak dalej. Dyrektorzy nie. Natomiast w tejże Szwecji jest jedna służba zdrowia. Nie ma poliklinik policyjnych, wojskowych, rządowych. Tam generał, profesor leży na jednej sali z robotnikiem, z chłopem i tak dalej.
Ale jeżeli pan, to właśnie w wojskowym szpitalu trzeba czekać tyle na ten zabieg, więc to może wcale nie jest tak dobrze.
Nie, ale u nas się robi ze zdrowia towar. To nie jest handel. Zdrowie jest najważniejsze. Jeżeli chodzi o pieniądze, Szwedzi to brali z podatków. Może nas nie stać, może się boimy.
Nie, bo trzeba
przypomnę państwu
zdanie,
taki zespół ABBA czy tenisistę Borga, który się wynieśli ze Szwecji, bo musieli, jak zarobił na przykład 10 tysięcy, to 8 tysięcy musiał oddać w podatku. Natomiast młoda kadra to jest polityka. Młody lekarz przychodzi do szpitala, do pracy, dostaje 2 tysiące. Kasy fiskalne dopiero teraz wprowadzono. Stara gwardia, starzy ordynatorzy nie dopuszczali młodych do awansu, bo mieli konkurencję. Dzisiaj się prywatyzuje służbę zdrowia i oni część najcenniejszego sprzętu wyprowadzają ze szpitali.
Dziękuję bardzo.
Musi być zrobiony generalny porządek. Czy ten narodowy fundusz będzie, czy nie będzie, generalnie jest po prostu potworny bałagan. Ja już jestem w takim wieku, że korzystam ze służby zdrowia. Wiem, jak to pachnie.
Więc zna pan to z własnego doświadczenia. Dziękuję bardzo. To jest wciąż nasza debata przed wyborami parlamentarnymi. Zostało nam bardzo mało czasu, więc proszę o odpowiedź krótką. Pani poseł tutaj mówiła właśnie o tym, że trzeba się liczyć z głosem obywateli, a więc ponad 100 tysięcy obywateli wystąpiło z taką inicjatywą, żeby zrezygnować z finansowania religii w szkole. I ja mam takie pytanie. Czy zrezygnować z finansowania religii w szkole, a na przykład w to miejsce sfinansować z tych pieniędzy dodatkową lekcję języka jakiegoś, jakiego sobie tam życzymy. Może być trzeci albo czwarty język. Zacznijmy od pana Pawła Czapnińskiego, ale proszę, faktycznie to jest po kilkadziesiąt sekund.
Dobrze. Lekcje religii to jest temat sygnalizowany już dużo wcześniej przez środowiska lewicowe. Owszem, jeżeli środowiska wyznaniowe, jeżeli związki wyznaniowe chcą, aby lekcje religii się odbywały, niech związki wyznaniowe finansują lekcje religii. Jak najbardziej mogą się one odbywać na terenie szkoły, a rodzice
tak?
muszą mieć też możliwość wyboru, aby dzieci mogły się uczyć w tym czasie, jeżeli nie chcą swoje dziecko puścić na religię, aby miały możliwość niekoniecznie etyki, tak, ale jakieś sensowną propozycję programową w tym samym czasie, żeby dziecko mogło wykonywać, mogło być pod opieką. A to nie jest, pani poseł, to nie jest tak, że rodzice mają możliwość wyboru. Dzisiaj to wygląda tak, że jeżeli nie zbierze się odpowiednia grupa dzieci do nauki etyki, to są łączone klasy z innymi szkołami, to są jakieś dziwne rozwiązania.
Pani,
zresztą same lekcje etyki niekoniecznie
dziękuję.
Są atrakcyjne.
Dziękuję
dla
bardzo. Pan Krzysztof Włodarski, co z religią wycofać finansowanie? Proszę odpowiedzieć na pytanie, a jak...
Pani mi znowu przerwie, tak? Dobrze.
Nie, proszę odpowiedzieć na pytanie.
Więc powiem tak, w nowojorskich szkołach żydowscy rabini bardzo chętnie posyłają swoje dzieci do... Gdzie? Do szkół katolickich. Dlaczego? Bo mają wysoki poziom. O czym rozmawiamy?
Ja pytam o finansowanie religii w szkołach. Czy powinno się zrezygnować z finansowania z budżetu państwa religii w
szkołach? Są takie posłanki, którym pani nie przerywa.
Proszę odpowiedzieć na
pytanie. Rozumiem,
czy chce pan odpowiadać na moje pytanie, czy nie?
Nie, sposób zadawania pytań przypomina mi dawne czasy. Otóż powiem
dobrze,
tak,
to pan...
jeżeli będzie bon oświatowy, szkoły będą prywatne, to każdy z państwa dla swojego dziecka, bo lepiej wiecie, co jest dla niego dobre, wybierze szkołę.
Dziękuję
i czy
bardzo.
Będzie
pan
gimnastyka, czy religia,
Nowoczesna, co stara z finansowaniem
stara szkoła,
budżetu
co?
Państwa religii?
Kiedy rozmawiam z 40-50-latkami i oni opowiadają o tym, jak wyglądały wtedy w tamtych czasach zajęcia z religii z księdzem, to dla nich było to przeżycie wiary.
To nie trzeba mieć 50 lat. Ja też miałam religię
poza
szkołą. Mówię o
40-paru latkach. Tak. Natomiast dzisiaj sytuacja wygląda w ten sposób, że zajęcia religii są w szkołach, ale dyrektor nie ma merytorycznej kontroli nad tym przedmiotem. Jest to jedyny przedmiot wyłączony.
Czyli wycofać finansowanie z budżetu państwa religii? Czy w ogóle wycofać
religia
ze szkoły?
Niech religia będzie w szkole, nie ma problemu. Natomiast skoro państwo państwo nie ma żadnej kontroli nad przedmiotem religii, to niech będzie finansowana ze środków
pozapaństwowych. Pani Marlena Sykutera, Kukiz 15.
Ja uważam, że religia powinna być wycofana ze szkół i powinna wrócić z powrotem do salek katechetycznych. Ja też, jak chodziłam do szkoły średniej, to zawsze w piątki, pamiętam, po lekcjach miałam religię, szłam do salki katechetycznej przed koło kościoła i w tej chwili, proszę państwa, moje dzieci się uczą w szkole, ja mam ich czworo, to Nikodem, który jest w czwartej klasie szkoły maturalnej, ma, proszę państwa, trzy lekcje języka polskiego i dwie religie w ciągu tygodnia.
Dziękuję bardzo. Roman Zaborowski, senator Platformy Obywatelskiej. A co z wami? Ostatnio Agnieszka Pomaska, posłanka, powiedziała, że to jest dobry pomysł, żeby wycofać finansowanie z budżetu państwa.
Nie ma czegoś takiego, że jest coś za darmo. To znaczy, jeżeli dzisiaj to jest finansowane z budżetu państwa, a nie będzie, to znaczy, a 90 czy 90 ileś procent rodzin będzie chciało, to i tak poniesie jakby tego koszty. To jest jakby wtórna sprawa, gdzie te koszty jakby będą skierowane. Ja powiem w ten sposób, że to jest taki też trochę temat pojawiający się przy okazji wyborów. To nie jest ta religia ta sama, co kiedyś. Ja też sobie przypominam te wędrówki i tak dalej i zdecydowanie wolałbym, żeby to było kiedyś przy szkole niż tam gdzieś po ciasnych salkach, a jednocześnie jeszcze, że tak powiem, 2-3 kilometry trzeba było przechodzić.
Czyli przeciwko tej inicjatywie pan jest.
Niebezpiecznie będzie. Niech dzieci są w szkole. Dzisiaj mamy takie, że tak powiem, zasoby lokalowe, że... A poza tym dzisiejsi katechedzi to nie tylko katechedzi, to również osoby, które świetnie, że tak powiem, wkomponowują się w grono pedagogiczne, animują wiele, wiele fajnych programów, współdziałają ze wszystkimi. Naprawdę nie ma problemu.
Dorota Arciszewska-Mielewczyk.
Jestem jak najbardziej za pozostawieniem religii w szkole. Jest wybór, rodzice mogą wybrać, czy dzieci chcą
tylko
chodzić,
kto powinien
czy chodzą,
finansować.
Czy nie. Finansowanie powinno zostać, ze względu, czasy się zmieniły. Wolę, dziecko ma jednak w szkole bezpiecznym miejscu.
A w nowej kadencji religii głosować
ma wybór. W związku z tym ja posyłam na religię, ale każdy może wybrać w imieniu swojego dziecka, jak chce. Natomiast mnie interesuje również pewien kręgosłup moralny, system wartości, który zawsze był związany z polską tradycją. W związku z tym ja akurat optuję za religią w szkole, ale jest pozostawiony wybór osobom, które tego wyboru nie chcą dokonać.
Dziękuję bardzo. Jeszcze dodatkowe było pytanie, czy będziecie głosować w nowej kadencji ten projekt obywatelski, bo jednak duża grupa ludzi podpisała się pod tym projektem. Tak czy nie?
Na razie
tak,
mamy wybory, więc...
Dobrze, po wyborach. Hubert Lewna, Polskie Stronnictwo Ludowe. Finansowanie
z budżetu... Jesteśmy za każdym projektem obywatelskim, ale z tego co wiem, ten podpisy pod tym projektem były wcześniej zbierane niż projekt został rozpatrywany jako obywatelski, jako inicjatywa. W związku z tym z przyczyn formalnych, zresztą na łamach Rady jak Gdańsk, słyszałam dyskusję na ten temat. W związku z tym przyczyny formalne chyba nie kwalifikują go do
uznania
jako projekt obywatelski.
Hubert Lewna, Polskie Stronnictwo Ludowe. Co z tą religią? Może angielski zamiast religii, albo francuski, albo jakiś inny język?
Można się uczyć, ale to można po religii też zrobić. Myślę, że w religii w takim kraju jak nasz katolickim, rzeczywiście, gdzie tam 90% jest na tym, to ona może być. A jeśli jest w szkołach, to może być, to powinna być finansowana tak jak całe szkolnictwo.
Czyli
i powinna
tak
być synchronizowana z całym przedmiotem. Czyli tutaj się zgadzam z tym, że to powinno być jak gdyby, że dyrektor czuwa nad wszystkim, jako jest to jedna szkoła.
Dziękuję bardzo. I na koniec króciutko, jeśli mogę. Piotr Gontarek, Zjednoczona Lewica.
No wiadomo, Lewica jest przeciw finansowaniu. Ja też jestem przeciwko finansowaniu z budżetu państwa. Są ogromne pieniądze, które przydałyby się na inne cele, chociażby na służbę zdrowia. To, że jesteśmy w katolickim kraju, większość z nas została wychowana, jak ja nazywam to, w kulturze słowiańsko-chrześcijańskiej, to jest jedno, ale moim zdaniem politycy się boją hierarchów kościelnych, którzy mają ogromny wpływ i dlatego często tego. Zróbmy przykład znowu RFN-u.
Dobrze,
Niemiec
i tu już
konkretnie.
Musimy stawić kropkę, dobrze?
Niemiec, wiadomo.
Zjednoczona Lewica przeciwko. Dziękuję bardzo serdecznie. To była debata. Byliśmy w Butowie. Dziękuję państwu za udział w tej debacie. Dorota Arciszewska-Mielewczyk, Marlena Sykutera, Roman Zaborowski, Piotr Gontarek, Hubert Lewna, Krzysztof Rek,
dziękuję
Paweł
bardzo.
Czapliński,
dziękuję
Krzysztof
bardzo.
Włodarski. Jutro zapraszam na debatę do Wejherowa. Czekam na państwa o 17:00.
Dziękujemy.